chwili przerwy jestem z powrotem. W 8 odcinku o tym, co dzieje się w Chinach, bo protesty w Chinach mają więcej wspólnego z NBA, niż wam się wydaje. Zapraszam. No dobrze wrócić i pogadać sobie znowu do mikrofonu, zwłaszcza, że w ostatnich dniach, tygodniach dla Chińczyków i dla Hongkongu, tak naprawdę w ostatnich miesiącach, dzieje się bardzo dużo. Ale to, żeby powiedzieć o tym, co dzieje się w Chinach, zainspirowało mnie... Właśnie, co mnie do tego zainspirowało? Zainspirował mnie do tego kanał na YouTubie. Oglądam taki kanał na YouTubie, który nazywa się weartesters.com i jak sobie wpiszecie weartesters po prostu na YouTubie, to na pewno znajdziecie ten kanał. I ten kanał YouTubeowy odnosi się do butów. I co ciekawe, nie odnosi się do wszystkich rodzajów butów, tylko skupia się na butach koszykarskich. Koleś, który tam występuje, ja go wcześniej znałem pod taką ksywą Nightwing, dobrze się ludziom kojarzy, dobrze jeżeli wam się kojarzy z DC Comics, to on dokładnie tą postacią się jara. I kiedyś jak zaczynał, to na tym kanale, na którym występuje, w którym opowiada właśnie o butach, to zanim, zresztą tam dalej tak jest, że zanim stoją te buty, ale wcześniej stało więcej postaci popkulturowych, on zazwyczaj miał koszulki związane z komiksami, z granizacjami komiksów i właśnie o tym, jakby tym się inspirował, ale kanał był zawsze o butach. I potem do tego jego kanału dołączyła jego dziewczyna i ona zazwyczaj tam się pojawia pod koniec odcinka i też opowiada o butach biegowych, ale to się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Ten chłopak, który prowadzi ten kanał, on gra w kosze regularnie, nie na zawodowym poziomie, w pełni amatorskim, natomiast bardzo fajnie opowiada o tych butach i bardzo ciekawie, bo on je rozbija na kilka elementów. Są oczywiście takie testy typowo fizyczne, czyli on bierze po prostu te buty na parkiet albo na asfalt i w nich gra i opowiada, jak to wygląda, czyli taki performance review, ale ma też recenzje, w których po prostu o tych butach opowiada i słucha się tego bardzo dobrze, bo on przede wszystkim jest bardzo luźnym, takim zabawnym, ciepłym gościem, ale też sposób, w jaki opowiada o butach, jest taki, czy nie wiem, czy to polskie słowo, żeby powiedzieć, że komfortujący, ale jest taki bardzo przyjemny dla ucha i oka, bo on te buty tam przyciska, dociska, w slow-mo staje na piętach, więc te systemy tam wszystkie chodzą i tak dalej. Więc bardzo dobrze się to ogląda. No i weartesters.com, ponieważ on mówi o butach koszykarskich, no to buty koszykarskie mają to do siebie, że one zazwyczaj mają taki totalnie wyrypany design. On jest taki mega kosmiczny, tam są różne właśnie technologie powsadzane do tych, do podeszwy, do krawędzi butów, do sznurówek, one się zapinają, nie zapinają, rzepy. Są tam na przykład, on mówi tam o takich butach właśnie chińskich między innymi, które mają tak sznurówki wprowadzone do buta, że jak się zaciąga się sznurówki bardzo mocno, to te kable, które idą od sznurówek, one idą nam gdzieś wzdłuż buta i zaciskają się równolegle wokół stopy. No jakby bardzo dużo różnych bajerów. On część z tych butów kupuje, przez to, że dostaje tam jakieś dotacje właśnie na takich platformach jak właśnie Patreon albo tego typu stronach, ale też dostaje tych butów bardzo dużo do recenzji. No i co mnie zainspirowało, żeby zainteresować się tym tematem? On mówił o takich, przede wszystkim jako chyba jedyny w internecie, bo nie znalazłem innych recenzji podobnych do tego, mówi o koszykarskich butach premium z Chin. I jakby dwie rzeczy nas tu dziwią w tej kwestii. Pierwsza, jeżeli nie siedzicie w koszykówce bardzo mocno, nie jesteście ortodoksyjnymi widzami koszykówki, to no Chiny, koszykówka, Yao Ming i to jest właściwie wszystko, co może się kojarzyć z koszykówką chińską, czyli ten zawodnik, który grał, nie pamiętam w jakiej drużynie, więc nie będę kłamał, ale ten jeden z najbardziej popularnych chińskich zawodników. No i może wam się obić o uszy też to, że Dennis Rodman jeździł do Kim Jong-una, no ale to Korea Północna, i w jakiś tam sposób był związany z Chinami i w Chinach był popularny. Ale druga sprawa, która nie kojarzy się z Chinami, to jakość. Jakość wykonania obuwia. No bo tak Chiny kojarzą się nam z produkcją tańszą, wyzyskującą tych pracowników, którzy tam są, korzystającą właściwie z nowoczesnej formy niewolnictwa. A tu mamy, on recenzuje buty, które są właściwie nie tylko drogie, bo one kosztują od 80 do 120 dolarów, czyli w sumie trochę są i tak tańsze niż jakieś Jordany 32 albo 34, 33, bo to są te numeracje modelów tych premium, czy tam jakieś buty Kobe'ego, czy LeBrona, czy w ogóle te Nike takie z najwyższej półki koszykarskie, więc one są po pierwsze tańsze, troszkę, ale po drugie zachowują swoją jakość i te buty, te modele, które akurat on opisuje, to są buty, które są bardzo dobre, są bardzo dobrze wykonane, mają, są mają bardzo ładny design, często niezwykle kosmiczny. No oczywiście tam nawiązuje do różnych elementów chińskich i oczywiście chińskiej kultury, ale jak sobie pooglądacie te buty na stronach internetowych, o których powiem, to od razu zauważycie, że one są bardzo fajnie zaprojektowane, bardzo dobrze i zwraca się uwagę na to, co na tych butach ma się znaleźć właśnie w przypadku tych produktów. No i one są też naładowane po brzegi technologiami. Tam w tych podeszwach jest naprawdę wszystko i właściwie z tych recenzji, które widziałem na WearTesters.com, on przerabia naprawdę najbardziej z najwyższej półki koszykarskie buty, to on się o tych chińskich butach ani raz źle nie wypowiada. W sensie on tam mówi, że na przykład niektóre dodatki są za duże, albo niepotrzebne, albo zwiększają masę buta, natomiast on nigdy nie powiedział, nie, że w tym bucie się nie da grać. Wręcz przeciwnie, on bardzo chwali technologię i to, w jaki sposób te buty są zaprojektowane. I on tam mówi o dwóch takich firmach. Jedna z nich to Li-Ning i to jest firma, która sponsoruje kilku zawodników NBA. I to jest firma założona przez byłego chińskiego gimnastyka. I oni się nie skupiają tylko na butach koszykarskich, ale jak sobie wejdziecie na stronę Li-Ninga, to zobaczycie, że tam jest bardzo dużo różnych rzeczy do sportu i są i buty do biegania, są buty do piłki nożnej, są ciuchy takie w ogóle do ogólnego treningu. Ale to, co je charakteryzuje, to właśnie cena. Tam też śmiesznie jest, bo na tej stronie, jak sobie wejdziecie, to nie ma takiego normalnego sklepu, że sobie możecie zamówić, tylko oni mają taki oficjalny plugin na Amazonie, czyli jakby od razu was przenosi na Amazon, co jest w sumie trochę dziwne, ale może w sumie jak się zamawia z Chin, to tak jest łatwiej, żeby nie przechodziło to jeszcze przez jakieś pośredniczące sklepy, nie wiem. No i właśnie, więc jest ten Li-Ning. A druga firma, to nawet tego buta ostatnio recenzował, więc jak sobie wejdziecie na kanał Wear Testers, to sobie zobaczycie od razu, to jest pierwszy filmik. To jest firma i model Anta i but nazywa się Anta KT5. I Anta to już w ogóle jest taki but, który w sumie jak jest, słucha mnie scenograf albo scenografka, która odpowiada za scenografię w filmach i na przykład za kostiumy, czyli może kostiumograf, to spokojnie możesz z tych butów jak w różnych kolorach skorzystać do tworzenia kombinezonów kosmicznych. Bez kitu, one wyglądają naprawdę jak nie z tej ziemi. Ale wygląda fajnie, one mi się estetycznie podobają. No i według tego, co mówi recenzent Wear Testers, no to są bardzo dobre buty. Ale po co ja o tych butach koszykarskich mówię? Bo w momencie, w którym odkryłem tak naprawdę to, że Chińczycy produkują wysokiej klasy buty koszykarskie, bo to, że koszykówka w Chinach jest bardzo popularna, to wiedziałem, bo oglądam też i oczywiście też polecam. Jeżeli jaraliście się kiedyś jako dzieci N1-em i tym, co robił streetball na VHS-ach i w teledyskach i w latach 90. jak się popularyzował, tam taką postacią mainstreamową streetballu kiedyś był trochę Allen Iverson, bo on był taki trochę streetballowy jeszcze przez to, że sponsorował go Reebok, który też miał udziały w tym streetballu, rozwijaniu tego streetballu mainstreamowo w Stanach. W ogóle oni kiedyś, to też ciekawa historia, oni kiedyś sponsorowali taki filmik, tak serię mini filmików, na YouTubie znajdziecie ich jeszcze kilka. Ja nie wiem, jak one się nazywały po francusku, ale to był pomysł francuski, to się nazywało Ziomek i w tych filmikach to były takie uliczne, blokerskie historie rysunkowe i to jeszcze ze czasów starego logo Reeboka. I w tych filmikach postacie tych blokersów, różnych tam koleś, na przykład jest akcja z gościem, który trenuje Muay Thai, jest sytuacja w autobusie, że tam wchodzi do ziomek i tam jest ostra akcja, dubbingują polscy raperzy. I tam się pojawia Ero, pojawia się Soku, więc sprawdźcie to sobie, to jest mega ciekawa akcja. No więc w tych czasach streetballu, jeszcze jak była ta firma N1, która robiła te buty typowo pod streetball, no to był taki biały ziomek, biały koleś, który wszystkich łoił w tym streetballu, większość przynajmniej tych czarnoskórych zawodników, i on miał ksywę The Professor. I profesor istnieje cały czas w środowisku koszykarskim. Możecie sobie zobaczyć, on ma kanał na YouTube. Jak wpiszecie do profesor, to znajdziecie. Profesor Live. Ale on jest też znany jako Global Hooper, bo on jeździ po całym świecie. On jest taki mocno też nawiedzony, jeżeli chodzi o chrześcijanizm, ale to zupełnie nie przeszkadza w tym, co mówi do tych dzieciaków w różnych krajach, gdzie jeździ, więc on podróżuje po różnych krajach jako gość specjalny, no i właśnie organizuje takie warsztaty koszykarskie, plus w tych warsztatach koszykarskich, jeżeli tam się zbiera dana liczba osób, to można się z nimi zmierzyć jeden na jeden. I on nawet, jeżeli zagra ileś tam tych meczów pod rząd, to jakby kompletnie nie boi się tego, że z kimś przegra. I można sobie z nim po prostu, można go wyzwać do pojedynku. No i właśnie oglądając The Professora, dowiedziałem się dzięki niemu, że on i w ogóle koszykówka w Chinach jest bardzo mocna. W sensie na przykład ona jest w ogóle bardzo mocna w Azji. On tam ma taki jeden odcinek, w którym leci też na przykład na Filipiny i tam jest specjalne miejsce, specjalne takie boisko, na którym zbierają się wszyscy ludzie z różnych osiedli i ćwiczą razem. I jakby oglądają filmiki, potem próbują te rzeczy robić. Są chłopaki, którzy jakby dosłownie po mailach i po jakichś tam tipach od zawodowców z zachodu pokazują dzieciakom to, jak w koszykówkę można grać. Więc jakby to wiedziałem, że ta koszykówka w Chinach jest popularna. Zrobiło na mnie zaskoczenie to, że faktycznie produkty premium są koszykarskie tam już produkowane i mało tego, mają wpływ na to, co dzieje się w NBA, no bo sponsorują zawodników NBA. No i teraz jak przechodzimy od protestu chińskiego do NBA. W tym samym momencie, kiedy się o tym dowiedziałem, w NBA miało bardzo gruby kryzys. Najpierw ten kryzys, co ciekawe, miał Blizzard, który tam któryś z pracowników wypowiedział się a propos protestów w Hongkongu, oczywiście na rzecz Hongkongu i doszło do takiego komunikacyjnego kryzysu. Natomiast to samo FOPA, znaczy nie wiem czy FOPA, w każdym razie, czy to można nazwać FOPA? Jeżeli jest się menadżerem Houston Rockets, to trzeba faktycznie uważać na to, co się tweetuje, no bo wiadomo, że jeżeli jesteś menadżerem tak dużej drużyny, w której no, zarabia się, wydaje i jakby przez którą przepływa bardzo dużo milionów dolarów, no to faktycznie są tam jakieś strings attached i trzeba uważać na to, co się mówi, szczególnie publicznie. No i właśnie menadżer Houston Rockets, czyli pan Daryl Morey, wypowiedział się na Twitterze, właściwie on się nawet nie wypowiedział, tylko wrzucił taki obrazek z chińskimi znakami, który mówił o tym, że wolność jest ważna i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście świadomie nawiązywał do tego, że w Hongkongu trwały protesty. Protesty w Hongkongu trwają od czerwca. W skrócie chodzi tam o to, że w kwietniu pojawiła się taka propozycja, pojawiła się taka, to się nazywa dokładnie extradition bill, że jeżeli jesteś sądzony w Hongkongu, no to można dokonać ekstradycji, czyli można cię wysłać do tych głównych Chin, czyli do tych większych, tak zwanych większych Chin i tam będziesz sądzony. No i ludzie się po prostu przestraszyli, że mieszkańcy Hongkongu się przestraszyli, że dobra, no to jeżeli my tu mamy swoje prawa, mamy trochę więcej demokracji, więcej luzu niż ludzie, którzy mieszkają w mainland China, czyli w tych głównych Chinach, no to jeżeli oni nas tam wyślą, no to nas przecież nas tam po prostu dojadą, tak? Jeżeli zostaną tam wysłani dziennikarze, czy właśnie jacyś aktywiści, no bo oni też jakby przede wszystkim stacjonują w Hongkongu. No i doszło do bardzo ostrych protestów. I o ile protesty zakończyły się bodajże we wrześniu, bo człowiek, który zarządza Hongkongiem, powiedział, że nie ma takiej opcji, żeby to weszło w życie i na pewno nie zostanie wprowadzone, no to te protesty nabrały bardzo takiego brutalnego wydźwięku. W sensie policja bardzo brutalnie obchodziła się z protestującymi, strzelała do nich, pałowała, no jakby tam nie przebierała w środkach, żeby te protesty zdławiać. I to oczywiście wypłynęło do mainstreamu. Aktorzy, artyści, influencerzy, sportowcy zaczęli przyjmować pewne strony, czyli popierać właśnie działania Hongkongu lub nie. Lub w ogóle się nie wypowiadać. W większości przypadków, jeżeli ktoś się wypowiadał, to popierał działania Hongkongu. No i ten błąd w przypadku siły, jaką ma Twitter, no i to, że faktycznie postać Daryla Morey'a jest znana w lidze NBA, no doprowadziła do kryzysu marketingowego, do kryzysu komunikacyjnego NBA. Mimo, że pan Daryl Morey jest tylko menadżerem Houston Rockets, więc on kiedy się wypowiedział, popierając Hongkong, doszło do burzy, ponieważ NBA ma bardzo duże udziały takie sportowe, organizacyjne, logistyczno-techniczno-biznesowe właśnie w Chinach. Co ciekawe, przed tweetem menadżera Houston Rockets, w Houston Rockets przyjmowało u siebie Shanghai Sharks, czyli drużynę, która tam w tamtej lidze gra, były to mecze towarzyskie. A w Japonii mieli się jeszcze ze sobą mierzyć Toronto Raptors i też właśnie kilka chińskich drużyn i japońskich na japońskiej ziemi. Więc jakby ta wymiana cały czas jest bardzo, bardzo płynna. Zresztą NBA przez wiele lat zabiegało o to, żeby ten rynek chiński sobie trochę przejąć. No bo pomyślmy, jeżeli, no bo NBA jest jedną z najbardziej popularnych lig sportowych, jeżeli chodzi o oglądalność w Stanach, no to nawet jeżeli byśmy zebrali wszystkich ich widzów, to oni, to i tak jest ich mniej niż na tym rynku chińskim, który sobie można przynajmniej po części zagarnąć. No i oberwały się tak naprawdę całej lidze z powodu tej jednej wypowiedzi. Prezes i właściciel pan Fertitta, właściciel Houston Rockets, oczywiście powiedział, że żeby i zignorować Morreya, że on prawdopodobnie go zwolni. Ja nie wiem, czy tak naprawdę, ja nie wiem, czy do tego zwolnienia doszło, ale była taka informacja właśnie ogólna, że, bo było całe świadczenie Houston Rockets, ale Chiny bardzo szybko odpowiedziały na to, co zrobił Morrey. Do tego stopnia ostro zareagowali, że anulowali wizyty drużyn NBA na najbliższe kilka miesięcy. Chińska telewizja powiedziała, że nie będzie publikowała żadnych wydarzeń związanych z drużyną Houston Rockets, a tym bardziej z drużyny Houston Rockets, ale też innych drużyn związanych z ligą NBA. Odpowiedział chiński MSZ, który oczywiście potępił całą sytuację. No doszło do nieprawdopodobnej burzy, która tak naprawdę z jednego tweeta prywatnego człowieka na jego prywatnym koncie doprowadziła do takiej bardachy polityczno-społecznej pomiędzy dwoma krajami, bo tak naprawdę do tablicy została wywołana cała liga. Nie tylko Houston Rockets, ale oczywiście cała liga. No i ten niesmak w powietrzu cały czas pozostał, bo ten konflikt się gdzieś tam tli, faktycznie pomiędzy NBA a Chinami. Ten konflikt już w tym momencie, kiedy mamy właściwie listopad za pasem, został delikatnie zażegnany. Jakby ta współpraca biznesowa zaczyna wracać na swoje tory. Ale gdzieś tam ci wszyscy oceniający i mówiący o tym, jak wyglądają akcje i procent na giełdzie i jakby popularność NBA, mówi, no, że faktycznie NBA, no nie jest to dosadny spadek, ale faktycznie gdzieś tam spadek wizerunkowy spowoduje też spadek akcji i spadek popularności koszykówki amerykańskiej właśnie w Chinach. No i właśnie odpowiadając na swoje pytanie, które zadałem na samym początku tego odcinka, co ma wspólnego NBA z protestami w Chinach? No jak widać, dużo. Może to jest dosyć straszne, bo jeżeli sobie pomyślimy, że bo sport z założenia, jeszcze z czasów starożytnych, kiedy jak były igrzyska, to wstrzymywano wojny, no sport powinien być apolityczny. W sensie jakby w ogóle nie powinien mieć wpływu na politykę, a polityka i jakby wszystkie działania polityczne nie powinny mieć wpływu na sport. A w dzisiejszych czasach faktycznie ten wpływ jest widoczny i odbija się to też nie tylko na koszykówce, ale na wielu różnych dyscyplinach, bo pewne dyscypliny się popularyzuje z pewnych względów politycznych, a pewnych dyscyplin nie. W pewne dyscypliny pakuje się większe pieniądze, a w pewne dyscypliny nie. Pewne dyscypliny rozwija się w danych częściach świata, a pewnych nie, bo po prostu i zwyczajnie politycznie lub biznesowo się nie opłacają. Wracając jeszcze do tych produktów premium, które wypuszczają teraz Chiny, no to jest to tak dosyć duże zagrożenie dla marek europejskich, bo do końca roku, znaczy w ogóle to też jest ciekawe, do końca roku CEO Nike i CEO Under Armour, właściwie w tym samym momencie, zrezygnują ze swoich pozycji CEO. I tak teraz sobie myślę, co jeśli ten zalew, bo prawie nikt nie wie o tym, że Chińczycy produkują sportowe produkty premium, ale co jeśli ten zalew zrobi się trochę większy i Europa zacznie się do tych produktów przekonywać, no to faktycznie te marki zagraniczne, amerykańskie, czy właśnie niemieckie Adidas, czy jakieś marki skandynawskie mogą być, czy polskie nawet, mogą być bardzo mocno zagrożone przez te produkty, które przyjdą z Chin, bo faktycznie nie idzie za nimi taniocha czy badziew, ale bardzo dużo technologii, doświadczenia, porządna produkcja i niezły design. Tylko co wtedy z naszym sumieniem? Czy my jako klienci będziemy wtedy myśleć o tym produkcie inaczej? Faktycznie będziemy z niego korzystać? No bo to nie chodzi tylko o to, żeby banować produkty z Chin, no bo wiemy, jak wygląda tam praca i jak ludzie są wykorzystywani, ale też jaki jest tam ustrój w całym kraju. Tak, to też pokazują te protesty w Hongkongu, to pokazują. Ale faktycznie, czy my jako klienci nie złapiemy się na to, że dobra, jeżeli to jest premium, to może faktycznie można to wziąć. No to też ten ten zamysł, czy jakby ta idea dotyczy produktów Huawei'a chociażby, bo nie, też nie wiem, czy wiecie, ale Huawei to są produkty elektroniczne wysokiej klasy, no to raczej wszyscy wiemy, ale jest to, no nie mają też wiele kryzysów związanych z wyciekiem danych, no ale trudno się temu dziwić, skoro firma powstała na skradzionej technologii wojskowej przez człowieka, no bo prezesem Huawei'a jest po prostu generał chiński. I to jakby jest, to jest fakt, który możecie sobie znaleźć w internecie. No, zobaczymy, czy Chiny nas... Jeżeli gdybym był szefem 4F, czy w ogóle dużych firm w Europie, czy szefem Adidasa, to faktycznie poruszałbym coraz częściej temat produktów premium sportowych z Chin na różnych zebraniach. Ja jako klient... Nie wiem, czy korzystałbym z korków do lacrosse wyprodukowanych w Chinach. Chyba wolałbym jednak ubierać... no wiem, że jak wiadomo, Nike pewnie też produkuje rzeczy w Bangladeszu, Under Armour tak samo. Ale jednak przemawia do mnie to, że zawodnicy tacy jak Lyle Thompson, czy na przykład Rob Panel, czy Paul Rabil, czyli to są ci zawodnicy, którzy są na tym sporcie wychowani, a Lyle Thompson jest w ogóle jeszcze rdzennym Amerykaninem, wybierają te produkty. Do mnie to za produktem musi iść coś więcej niż tylko technologia. Tam musi iść za tym jakaś idea, a ta idea na razie jest przynajmniej w moim przypadku, po zachodniej stronie. No to dobra, to tyle. Miłego weekendu. Dzięki, hej.